Dzisiaj zaczniemy sobie już ten romantyzm narodowo-wyzwoleńczy, czyli w gruncie rzeczy kończymy ten romantyzm samobójców z powodu nieszczęśliwej miłości, te wizje romantycznej miłości. Kończymy historię duchów i zaświatów oraz różnych wierzeń ludowych i wchodzimy w wydarzenia związane z powstaniem listopadowym, czyli od 1830 roku. I zaczniemy dzisiaj bardzo ważną lekturę gwiazdkową, są Dziady, część trzecia Adama Mickiewicza. I oprócz tych dziadów, żebyś dobrze zrozumieć te dziady, musimy zrobić troszeczkę tekstów takich patriotycznych, które wy na pewno dobrze znacie, tekstów patriotycznych Adama Mickiewicza. Spotykaliście się z nimi we wcześniejszych latach edukacji. Ale nie poznaliście wcześniej tekstu, który nazywa się Księgi Narodu Polskiego i Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. Nie będę was maltretowała czytaniem całego tekstu, ale kilka rzeczy muszę wam tutaj wyjaśnić i opowiedzieć o tym. Dlatego, że on, Mickiewicz w tym tekście już wysnuje taką stylizację biblijnej, to też się przyda, bo wy będziecie raczej mieć matury ustne do stylizacji biblijnej. On tutaj snuje program mesjanizmu, który później nam się objawi w Dziadach części trzeciej. Pozwolę sobie nie pytać jeszcze dzisiaj, czy przeczytaliście Dziady, ale tak czy siak oznacza, że musicie to zrobić i będę wam robiła już od następnej lekcji regularnie jakieś kartkówki. Oczywiście pomijając ten tydzień po majówce, więc o to się nie martwcie, macie wtedy wolne, ale to będzie tylko i wyłącznie po to, że musicie bardzo dużo szczegółów zapamiętać z Dziadów części trzeciej. Wy musicie wiedzieć, co się znajduje w danej scenie. Nie możecie pomylić imion postaci czy wydarzeń w ogóle, jakie się tutaj dzieją, bo to jest jedna z najważniejszych lektur. Dziady, Pan Tadeusz i Lalka. Co ja mogę zrobić? Jakby jesteście w dobrej sytuacji, dlatego że wcześniej te dziady oznaczały sierpień dla wielu ludzi po drugiej klasie i to był taki najgorszy moment dla uczniów naszej szkoły, a przynajmniej moich uczniów. I nie dlatego, że byłam złośliwa, tylko że to jest trudny tekst. Więc my będziemy sobie robić kartkówkę z poprzedniej lekcji. Na takiej zasadzie to będziemy omawiać. Ja was będę wprowadzać, opowiadać wam o szczegółach, będziemy sobie czytać fragmenty, a później będzie kartkówka z tego, co było na poprzedniej lekcji i znowu będziemy szli dalej. A nie, że wy sobie sami przeczytacie i ja robię kartkówkę, bo moim zdaniem dziady powinny mieć omawiane w liceum, powinny mieć właściwie pół strony przypisów, a nie mają żadnych. Więc zaczynając tę tematykę narodowo-wyzwoleńczą, zapamiętajcie sobie tę nazwę Księgi Narodu Polskiego i Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. To jest właściwie jeden z pierwszych zaangażowanych politycznie publicystycznych tekstów Adama Mickiewicza. On je napisał w 1832 roku w Paryżu, co jak już wiecie oznacza, że powstały tuż przed napisaniem trzeciej części Dziadów i przed Panem Tadeuszem. Co to jest za tekst? On jest bardzo dziwny, pełen nawiązań biblijnych. Jak wiecie, to nie jest bezpieczne łączyć religię i politykę. On jest pełen mistycznych wizji, oczywiście roli Polski w świecie. I tutaj możesz sobie przypomnieć z filozofii filozofię Hegla i jego wizję w ducha narodu, który przychodzi z jednego narodu do drugiego. I tak jak był w antyku, później wchodzi w inne narody i Mickiewicz uważa, że teraz ten duch narodu znajduje się, nie, tak jak był w Rzymie i starożytnej Grecji, to teraz znajdują się w Polsce. Te Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego gatunkowo są zaliczane do apokryfów, ponieważ poruszają tematykę religijną, ale Kościół nie uważa ich oczywiście za natchnione, więc nie są włączone do kanonu. Mają zabarwienie biblijne i jest to celowy zabieg Mickiewicza. Pamiętajcie o tym, że to było 200 lat temu i Polski nie było na mapach, więc mimo że dzisiaj może to śmierdzić trochę patosem, to jednak gdzieś to się okaże, że miało wtedy chociaż troszeczkę sensu. I w romantyzmie było wiele takich tekstów. Chociażby Juliusz Słowacki napisał przepiękną powieść stylizowaną na język biblijny zatytułowaną Anheli. Bardzo ją wam polecam, tam mamy dużo z szamanizmu syberyjskiego. Jednak Księgi Narodu i Księgi Pielgrzymstwa są ważne właśnie dlatego, że są publicystycznym tekstem o wielkiej emigracji. Czym była ta wielka emigracja? Cóż, po upadku powstania listopadowego rozpoczął się największy ruch emigracyjny w Europie zwany wielką emigracją i oczywiście miał on zabarwienie patriotyczne. Emigranci to głównie szlachta, żołnierze powstańczy, członkowie rządu narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja. W późniejszym czasie dołączyli do nich także inni uchodźcy, głównie z zaboru rosyjskiego. Ośrodkiem emigracji stał się Paryż. Tam też dotarli nasi romantycy. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Bem, książę Adam Jerzy Czartoryski, Bonaventura Niemojowski, Teodor Morawski, Ernest Malinowski, Zygmunt Krasiński, Maurycy Mochnacki, Fryderyk Chopin, naprawdę aż tylu. I było to dość kłopotliwe dla Austrii i Prus, ponieważ opinia publiczna opowiadała się wtedy za Polakami. Z drugiej strony zdawano sobie sprawę, jakie jest ryzyko dla absolutystycznych rządów tych krajów i jak ono powoduje obecność, jak oddziałuje na to obecność polskich żołnierzy na ich ziemiach, gdzie od dawna wyczuwalne są nastroje rewolucyjne. I starano się powstrzymać pielgrzymki, sprawić, by emigranci byli nieszkodliwi. Rozbrajali ich, oddzielali oficerów od żołnierzy, głodzili ich, umieszczali w czymś na kształt obozów. Wielu umierało z biedy, głodu i chorób. I 1 listopada 1831 roku car ogłosił amnestię wielu Polaków. Zadziałało to na tych ludzi, którzy tęsknili za domem lub zawiedzionych rosyjskimi obietnicami łaski i wielu z nich zdecydowało się na powrót do kraju. Car oczywiście nie uchodził za sprawiedliwego. Wielu z nich trafiło później na Syberię lub powędrowało na Kaukaz. I działające w porozumieniu z Rosjanami władze Prus i Austrii podejmowały liczne wysiłki, by przekonać opornych lub wahających się Polaków do powrotu pod berło cara. I gdy nie pomagały perswazje, to naturalnie, że stosowano groźby, a niekiedy używano siły. I tak było na przykład w Czewie, Elblągu czy Fiszewie, gdzie żołnierze pruscy użyli broni, w wyniku czego padli zabici i ranni. I Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego były skierowane szczególnie do emigrantów po klęsce powstania listopadowego. I Mickiewicz wyraża w nich opinię o politycznych sporach emigracji polskiej, które według niego stanowiły zagrożenie dla poczucia jedności narodowej. Mickiewicz zwraca się do emigracji o zgodę i coś takie typowe, o gotowość do działania. I księgi stanowią jeden z fundamentów polskiego mesjanizmu. Przetrwaliśmy dzięki idei wolności i wierze chrześcijańskiej. Zatem właściwie według Mickiewicza pełnimy rolę odkupiciela. I tutaj znów przyświeca nam Hegel. Pojawiło się wiele tekstów krytycznych. Wiele emigrantów oburzało się, że sytuację polityczną łączy Mickiewicz z religią. Jakby idea wolności dotyczyła tylko chrześcijan. Ale brak uznania wyraził w buli papieski także sam Grzegorz XVI. I Mickiewicz zatem sam sfinansował publikację tego utworu, ale jednak zrezygnował z umieszczenia na okładce swojego nazwiska. I publikacja ta była niezwykła także ze względu na format, który przypominał książeczkę do nabożeństwa. I właściwie miała się na początku nazywać katechizmem pielgrzymstwa polskiego. My już czujemy, jak to śmierdzi dzisiaj. Religia i polityka. Okropne. Przeczytam wam fragment tylko. Chcę, żebyście sobie zdawali sprawę z tego otoczenia historycznego, czyli z genezy i tylko jak to jest konstruowane. Wy nie musicie tego czytać. Wszystko będzie jednak w łatwiejszej i lepszej formie podawczej w dziadach. Księgi Narodu Polskiego. Fragmenty. Od początku świata aż do umęczenia narodu polskiego. Na początku była wiara w jednego Boga i była wolność na świecie i nie było praw, tylko wola Boga i nie było panów i niewolników, tylko patriarchowie i dzieci ich. Ale potem ludzie wyrzekli się Boga jednego i naczynili sobie bałwanów i kłaniali się im i zabijali na ich cześć krwawe ofiary i wojowali za cześć swoich bałwanów. Przeto Bóg zesłał na bałwochwalców największą karę, to jest niewolę. i stała się połowa ludzi niewolniczą drugiej połowy, chociaż wszyscy pochodzili od jednego ojca. Bo wyrzekli się tego pochodzenia i wymyślili sobie różnych ojców. Jeden rzekł, że pochodzi od ziemi, a drugi od morza, a inni od innych. A gdy tak wojując inni drugich brali w niewolę, wpadli wszyscy razem w niewolę imperatora rzymskiego. Imperator rzymski nazwał siebie Bogiem i ogłosił, że nie ma na świecie innego prawa, tylko jego wola. Co on pochwali, to będzie nazywać się cnotą, a co on zgani, to będzie nazywać się zbrodnią. I znaleźli się filozofowie, którzy dowodzili, iż imperator tak czyniąc dobrze czyni. A imperator rzymski nie miał ani pod sobą, ani nad sobą nic takiego, co by szanował. I ziemia cała stała się niewolnicą, a nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani przedtem, ani potem, oprócz w Rosji za dni naszych. W on czas przyszedł na ziemię Syn Boży, Jezus Chrystus, nauczając ludzi, iż wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jednego Boga i że ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto poświęca siebie dla dobra ich. A im kto lepszy, tym więcej poświęcić powinien. A Chrystus, będąc najlepszym, miał dla nich krew poświęcić męką najboleśniejszą. Więc uczył Chrystus, że nie jest szanowna na ziemi ani mądrość ludzka, ani urząd, ani bogactwo, ani korona, ale jedne tylko jest szanowanie, poświęcenie się dla dobra ludzi. I kto poświęca siebie dla drugich, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie i na każdym miejscu. A kto poświęca drugich dla siebie, aby miał mądrość i urząd i bogactwo, znajdzie głupstwo i nędzę i potępienie na ziemi i w piekle i na każdym miejscu. I rzekł na koniec Chrystus, kto pójdzie za mną, zbawion będzie, bo ja jestem prawdą i sprawiedliwością. A gdy tak nauczał Chrystus, przelękli się sędziowie, którzy sądzili w imię imperatora rzymskiego i rzekli, wypędziliśmy z ziemi sprawiedliwość, a oto powraca, zabijmy ją i zagrzebajmy w ziemię. Umęczyli tedy najświętszego i najniewinniejszego z ludzi. Złożyli w grobie i wykrzyknęli, nie ma już sprawiedliwości i prawdy na ziemi, któż teraz powstanie przeciwko imperatorowi rzymskiemu? Ale wykrzyknęli głupio, bo nie wiedzieli, iż popełniwszy zbrodnię największą, już dopełnili miarę nieprawości swych i skończyła się potęga ich w ten czas, kiedy najwięcej cieszyli się. Bo Chrystus zmartwychwstał i wypędziwszy imperatorów zatknął krzyż swój na stolicy ich, a w ten czas panowie uwolnili niewolników swoich i poznali w nich braci. A królowie pomazani w imię Boga uznali nad sobą prawo Boże i wróciła na ziemię sprawiedliwość. A wszystkie narody, które uwierzyły, czy to Niemcy, czy Włochy, czy Francuzi, czy Polacy, uważali siebie za jeden naród i nazwano ten naród chrześcijaństwem. I królowie różnych narodów uważali się za braci, i szli pod jednym znakiem krzyża. A kto był człowiekiem rycerskim, ten jechał wojować pogany w Azji, aby chrześcijany azjatyckie obronić i grób Zbawiciela odzyskać. I nazywano tę wojnę w Azji wojną krzyżową. A chociaż chrześcijanie wojowali nie dla sławy, ani dla zdobycia ziem, ani dla bogactw, ale dla oswobodzenia Ziemi Świętej, przecież Bóg nagrodził im za tę wojnę sławią, ziemiami i bogactwami i mądrością. I Europa oświecała się, urządzała się i bogaciła się. I nagromadził ją Bóg za to. Nagrodził ją Bóg za to, że zrobiła poświęcenie się dla dobra drugich. I wolność w Europie rozszerzyła się powoli, ale ciągle i porządnie od królów szła wolność od panów wielkich, a ci będąc wolnymi rozlewali wolność na szlachtę, a ze szlachty szła wolność na miasta i wkrótce miała zniść na lud i całe chrześcijaństwo miało być wolne, a wszyscy chrześcijanie jak bracia równi sobie. Ale królowie zepsuli wszystko, bo królowie stali się źli i szatan wstąpił w nich. I rzekli w sercach swych, patrzmy oto narody przychodzą do rozumu i do dostatków i żyją uczciwie, że ich karać nie możemy i miecz rdzewieje w rękach naszych, a narody przychodzą do wolności i władza nasza słabieje, a skoro dojrzeją i całkiem wolne będą, władza nasza ustanie. No i tam dalej mamy o królu pruskim, który przyszedł i ucałował naród polski i pozdrowił mówiąc przymierzeńcze mój. I tam dalej jest o rządzie francuskim. Później mamy o innych postaciach. No i w księgach jeszcze narodu mamy, wykrzyknęli głupio, bo popełniając ostatnią zbrodnię, dopełnili miarę nieprawości swych i kończyli się potęgą ich i w ten czas, kiedy się najwięcej cieszyli, bo naród polski nie umarł, ciało leży jego w grobie, a dusza jego stąpiła z ziemi. To jest z życia publicznego do otchłani. To jest do życia domowego ludów cierpiących niewolę w kraju i za krajem, aby widzieć cierpienie ich. A trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród z martwych wstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. I przeszło już dni dwa. Jeden dzień zaszedł z pierwszym wzięciem Warszawy, a drugi dzień zaszedł z drugim wzięciem Warszawy, a trzeci dzień w nidzie, ale nie zajdzie. A jako ze zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całe ofiary krwawe, tak na zmartwychwstaniem narodu polskiego ustaną w chrześcijaństwie wojny. I w księgach pielgrzymstwa polskiego dalej już będzie dużo o Polakach. Na przykład mamy tak, duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. Każdy Polak w pielgrzymstwie nie nazywa się tułaczem, bo tułacz jest człowiek błądzący bez celu, ani wygnańcem. Bo wygnańcem jest człowiek wygnany wyrokiem urzędu, a Polaka nie wygnał urząd jego. Polak w pielgrzymstwie nie ma jeszcze imienia swego, ale będzie mu to imię potem nadane, jako i wyznawcom Chrystusa imię ich potem nadane było. A tymczasem Polak nazywa się pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do Ziemi Świętej. Ojczyzny wojnej ślubował wędrować, póty aż ją znajdzie. Strasznie was przepraszam, muszę chwileczkę zastopować lekcję i ogarnąć krzyki. Dobra, chyba się uda. Odczytujmy więc Ewangelię Chrystusa i te nauki i przypowieści, które zabrał chrześcijanin, pielgrzym z ust i pis, chrześcijan, Polaków, męczenników i pielgrzymów. I tam dalej mamy wizję o łodzi rybackiej i tak dalej. Koniec, bo to jest męczące. Co wy sądzicie na temat takiego mickiewiczowskiego połączenia? Słuchajcie, w tym tekście jeszcze jest modlitwa pielgrzyma i litania pielgrzymska. Kyrie eleison, Chryste eleison, Boże, Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli egipskiej, wróci do Ziemi Świętej. To jest wszystko przerodzone pod kształt Polaków. W modlitwie pielgrzyma mamy: Panie Boże Wszechmogący, dzieci narodu wojennego wznoszą ku Tobie ręce, bezbronne z różnych końców świata. Wołają do Ciebie z głębi kopalni syberyjskich, ze śniegów kamczackich i ze stepów Algeru i z Francji, ziemi cudzej. A w ojczyźnie naszej, w Polsce wiernej, Tobie nie wolno jest wołać do Ciebie. I starcy nasi, kobiety i dzieci, modlą się do Ciebie w skrytości, myślą i łzami. Boże Jagiellonów, Boże Sobieskich, Boże Kościuszków, zlituj się nad ojczyzną naszą i nad nami. I tak dalej, i tak dalej. Czy Wy w ogóle kiedykolwiek spotkaliście się z większym patosem? W ogóle litania pielgrzymska ma refren: prosimy Cię, Panie, wybaw nas, Panie, módl się za nami, Panie, zbaw Polskę i Litwę. Naprawdę niesamowite, że udało wam się dostrzec tę ironię, bo wcześniej mówię, szkoła uczyła tylko i wyłącznie, że to jest czysty patos i nikt nie zauważał, że to jest wręcz zabawne to przerysowanie z tym upadającą Warszawą i z tym dźwiganiem tego krzyża i porównaniami. Co więcej, później zrezygnowano i Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego w ogóle nie ma w podstawie programowej. Bo nie wiedziano, jak to czytać. Bo nie wypadało niepatriotycznie, nie wypadało pokazać, że Mickiewicz, który jest uważany za wieszcza narodowego, potrafi też wskazać nam paluchem, co jest idiotyczne, co się robi źle. Więc całkowicie usunięto to z programu nauczania. Więc bardzo się cieszę, że to wszystko dostrzegłyście. Bardzo, jestem z was dumna, naprawdę. Bo to jest bardzo trudny tekst, z którym ma wielu historyków literatury też problem. No i właśnie to też nam pokazuje, dlaczego Mickiewicz jako ten katechizm chciał to wydać i w ogóle tego nie podpisał swoim imieniem i nazwiskiem. Bo on już miał wysoką pozycję. I trochę nie był kojarzony z ironią, a przecież jest też świetnym ironistą, co zobaczycie, czy dzisiaj w Dziadach, czy w Panu Tadeuszu. Słuchajcie, ale mamy też inne teksty patriotyczne Mickiewicza, mniej więcej z tego czasu. I wy kilka ich znacie. Znacie na pewno Redutę Ordona, więc chyba nie mamy potrzeby czytania Reduty Ordona, prawda? Czy ktoś nie zna Reduty Ordona? Nie ma zgłoszeń. W Reducie Ordona Mickiewicz też tworzy dość nietypową wizję, bo uważa, że Ordon wysadził się razem z Redutą, żeby nie oddać jej Moskalom. I tutaj mamy opisaną dokładnie tę chmarę Moskali, która najeżdża na Redutę jak jakaś czarny mrowie robactwo. z czego później tutaj anegdota. Mickiewicz spotkał się z Ordonem i Ordon podobno uścisknął Mickiewiczowi dłoń i powiedział mu, że bardzo mi miło, że pan mnie uśmiercił w formie żartu, bo Mickiewiczowi zależało na stworzeniu takiego bohatera. Przepraszam, tutaj telefon dzwoni. Już go wyciszyłam. Zależało mu na stworzeniu takiego... Czy wy mnie słyszycie teraz? Halo, halo, słychać mnie? Halo, halo, czy mnie słychać? Dobra, słychać, dobra. Zależało mu na stworzeniu takiej wizji poświęcenia dla ojczyzny. I właściwie to jest tylko to, co macie zapamiętać z tej Reduty Ordona. Często też jako czarna chmara, która napada, czy czarny kruk, to będzie takie wizje właśnie Moskala, ale jest też piękny, moim zdaniem piękny wiersz, bo to jest wiersz o polskiej Joannie Dark i nazywa się Śmierć pułkownika. W głuchej puszczy przed chatką leśnika rota strzelców stanęła zielona, a tam u wrót stoi straż pułkownika, tam w izdebce pułkownik ich kona. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze. Wódz to był wielkiej mocy i sławy, kiedy po nim lud prosty tak płacze i o zdrowie tak pyta ciekawy. Kazał konia pułkownik kulbaczyć, konia w każdej sławnego potrzebie. Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć. Kazał przywieźć do izby, do siebie. Kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas i pas, i ładunki. Stary żołnierz, on chce jak Czarniecki, umierając swe żegnać rynsztunki. A gdy konia już z izby wywiedli, potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem. I żołnierze od żalu pobiegli, a lud modlił się, klęcząc przed progiem. Nawet starzy kościuszki żołnierze tyle krwi swej i cudzej wylali, łzy nie jednej, a teraz płakali i mówili z księżami pacierze. Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy. Już przed chatą nie było żołnierza, bo już Moskal był w tej okolicy, przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza. Na pastuszym tapczanie on leży, w ręku krzyż, w głowach siodło i burka, a u boku kordelas, dwururka. Lecz ten wódz, choć żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze malica, jaka pierś. Ach, to była dziewica, to Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców. Emilia Plater. I to jest wiersz też z 1832 roku, więc powstaje na tej fali narodowo-wyzwoleńczej. No, ładny pod tym względem, że mamy tej wizję tej polskiej Joanny Dark. Mickiewicz też jest autorem powieści poetyckiej zatytułowanej Grażyna, która też mówi właśnie o Joannie Dark niemalże. Więc warto też sobie zbadać ten wątek kobiet ukazanych w twórczości Mickiewicza. Bo jeżeli chodzi o pana Tadeusza, to te kobiety tam są takie żadne. No, najfajniejsza jest Telimena, ale tam nie jest darzona jakimiś pozytywnymi uczuciami. A tutaj widzimy, mamy kobietę wodza, kobietę rycerza. Ona też się poświęca. I przy okazji mamy jeszcze ten historyzm, tak, że w powstaniu listopadowym właściwie mamy też do czynienia z rycerzami i że nawet kobiety sięgają za broń po to, żeby walczyć z zaborcą. To było w Śmierci pułkownika. I właściwie zaczyna się tworzyć taka legenda romantyczna o żywotach świętych męczenników. I to są męczennicy za sprawę narodową. I tworzy się taki wzór bohatera, jakby archetyp, wzór do naśladowania. I taki otoczony legendą bohater stanie się świętością. Zbiorowość będzie utożsamiała się z nim, w jego dziejach będzie rozpoznawała własny los. Więc wszystkie próby krytykowania takich bohaterów niemalże będą utożsamiane z zamachem na wartości narodowe, które on ucieleśnia. Z biegiem czasu jednak ta legenda zastygnie w formie i stanie się taka nienaruszalna. Wszystkie kolejne opowieści o bohaterze będą ten zaaprobowany wzór powielać. I tutaj właśnie będzie ciągle taki pieśń o czynach, chanson de geste, niczym w pieśni o Rolandzie pokazywana. Jednocześnie zmiana sytuacji politycznej będzie prowadziła do ujawnienia anachronicznych dotychczasowo wzorów osobistego patrioty i najbardziej krytykowane będzie to, że romantyczne legendy o bohaterskich wodzach, spiskowcach czy emisariuszach przedstawiały ich klęskę jako moralne zwycięstwo, co właśnie tak naprawdę uniemożliwia rzetelną ocenę, że powodów do chluby poszukiwały jedynie w cierpieniach narodowych. Zwracano uwagę też na to, że legendy, by zachować czytelność swojego przesłania, unikały antagonizmów, napięć, sprzeczności w ukazywaniu tych polskich realiów. Posługiwały się taką uproszczoną i jednostronną wizją świata, w którym negatywnymi bohaterami zawsze byli zaborcy. Polacy zaś będą odgrywać rolę uciemiężonych, wydziedziczonych, świętych męczenników, zawsze gotowych złożyć życie na ołtarzu ojczyzny. I jak Teodor Tomasz Jerzy powie, nasza martyrologia jest naszym zbawieniem. Religia ojczyzny daje nam święty, którzy narodowi upaść nie dają. Napisze w 1866 chyba roku. Co jak już zauważamy, że no gdzieś tutaj nam będzie śmierdział też ten taki romantyczny zwrot w stronę budowania etosu bohaterskiego. I słuchajcie, i teraz przejdziemy sobie, już możemy bezpiecznie przejść do Dziadów, bo dlaczego jest to ważny tekst? On jest takim sztandarowym dziełem polskiego romantyzmu, nazwanym dramatem narodowym i oczywiście też dlatego, że podejmuje tę tematykę narodowo-wyzwoleńczą, ale też jest misterium chrześcijańskim. I mamy tutaj zawartą typowo romantyczną koncepcję historiozofii, mówiącej za Heglem o filozofii dziejów. Czyli my stajemy się teraz narodem wybranym, który ma wpływ na całą Europę. Tak jak kiedyś starożytna Grecja czy Rzym, tak teraz Polska. Tak sobie Polacy to wyobrażają. I to nam potwierdza, moim zdaniem, to jest mocny argument na tę moją hipotezę, że romantyzm się w Polsce nie skończył.